Witam Państwa, kłaniam się Wojsko w Filip. Proszę Państwa, zastanawiałem się nad tym, czy zaprezentować Państwu ten artykuł, ten materiał, ale uważam, że jego poziom jest tak wysoki, że należy to zrobić, że w polskich mediach jest tak mało artykułów rzetelnych lub w 100% rzetelnych lub prawie rzetelnych, jak ten jest prawie rzetelny, zaraz powiem dlaczego, że należy takie rzeczy promować. Po prostu bez względu na to, czy to się mieści w tym chińskim profilu, czy nie, a czy to jest istotne. Dla mnie to jest istotne, dlatego że, i to z chińskiego punktu widzenia, dlatego że to mi jakby rozświetla, daje pogląd na sprawy Półwyspu Arabskiego i Iranu. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie znalazł ziarnka łyżki dziegciu w tej beczce miodu, a mianowicie trzeba być polskim dyplomatą, bo to jest wywiad z polskim dyplomatą, z byłym polskim dyplomatą. A trzeba być polskim dyplomatą, żeby, mówiąc o Bliskim Wschodzie, praktycznie nie wspomnieć o Izraelu. To jest naprawdę sztuka i kawałek. No ale, jak powiedziałem, to jest ta łyżka dziegciu. I teraz, co to takiego? Otóż znalazłem w Die Interia, czyli w niemieckim portalu dla Polaków, przedruk z tygodnika Przegląd. Ropa, religia, narody, interesy. Z czwartku 12 lipca. No i właśnie to jest ten tytuł, tygodnik Przegląd. Cudzysłów i ropa, religia, narody, interesy. A podtytuł Bliski Wschód przypomina wielopiętrowy labirynt sprzecznych interesów. I cytuję. Krzysztof Płomiński jest emerytowanym dyplomatą, ambasadorem ad personam, byłem dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ. Pracował na placówkach w Libii i Jordanii, pełnił funkcję ambasadora RP w Iraku w latach 90-96 i był pierwszym polskim ambasadorem w Arabii Saudyjskiej w latach 2000-2004. W przygotowaniu do druku znajduje się jego książka Arabia Incognita, raport polskiego ambasadora. Jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, odznaczonym krzyżem oficerskim Polonia Restituta. No to że jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, mówi bardzo dużo. Ale. I teraz odpytuje go Robert Walenciak. Panie ambasadorze, czy czeka nas nowy konflikt w Zatoce? Co się dzieje z Arabią Saudyjską? Kraj, który zawsze był spokojny, teraz zaczął prężyć Moskwę. Krzysztof Płomiński. Arabia Saudyjska od utworzenia w 1932 roku starała się odgrywać ważną rolę międzynarodową zarówno w stosunkach regionalnych, jak i w świecie islamu. Ale to po pierwsze tradycyjnie robiła to bardzo dyskretnie, preferując instrumenty miękkiej polityki. Po drugie, realizowała politykę zagraniczną w ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi w ramach sojuszu zawartego w 1935 roku. Dbała o stabilność na globalnym rynku ropy, ale także wszechstronnie wspierała Amerykanów w wojnie w Afganistanie, tej pierwszej przeciwko ZSRR. Dołożyła też swoją cegiełkę do rozpadu ZSRR. Pytanie, w jaki sposób? 15 września 1985 roku Riad zdecydował się na krok, który ekonomicznie rzucił Związek Radziecki na kolana. I to jest jedna z dat początku jego rozpadu. Chodzi o decyzję o odejściu od limitu wydobycia ropy naftowej. Wpływy ZSRR z importu tego surowca spadły wtedy czterokrotnie rocznie o 20 miliardów dolarów. Ta polityka niskich cen czarnego złota była konsekwentnie prowadzona do rozpadu ZSRR. W sojuszu saudyjsko-amerykańskim coś zaczęło się zmieniać dopiero za czasów rządu Obamy, Baracka Obamy. Tutaj pozwolę sobie przerwać, chciałem zwrócić uwagę na to, że to była pierwsza sytuacja, kiedy Stany Zjednoczone przy pomocy właśnie Arabii Saudyjskiej doprowadziły do rozpadu, do problemów na terenie Rosji. Druga sytuacja miała miejsce bardzo niedawno. Sprawdźcie Państwo, kiedy miały miejsce minima na ropie naftowej. Niestety one trwały bardzo krótko. No ale to jest zupełnie inna historia. W każdym razie to się powtórzyło. Pytanie. Co zaczęło się zmieniać? Arabia Saudyjska zaczęła być pouczana w kwestiach dotyczących praw człowieka. Amerykanie wytykali jej różnego rodzaju potknięcia. Naciskali w sprawach reform. Budzili nadzieję na liberalizację w całym regionie arabskim. A przede wszystkim zaczęli szukać jakichś nici porozumienia z rosnącym w siłę Iranem. Ostatecznie znalazło to wyraz w porozumieniu karnym, mającym wielostronny charakter. Saudyjczycy, którzy zabiegali za zaostrzenie sankcji nałożonych na odwiecznego rywala, zamiast tego otrzymali osiągnięte środkami dyplomatycznymi porozumienie, które otwierało drogę do zniesienia sankcji i powrotu Iranu do społeczności międzynarodowej we wszystkich wymiarach, także gospodarczych. Dla Arabii Saudyjskiej, konkurującej z Iranem, jeśli chodzi o sprzedaż ropy naftowej na rynku chińskim, indyjskim, japońskim i europejskim, nagle sytuacja zasadniczo się zmieniła. Do Iranu zaczęli wracać również inwestorzy zagraniczni. Umacnianie wpływów irańskich w Iraku, jak również w Syrii, Libanie i Jemenie, było postrzegane przez Saudów jako osaczenie królestwa. Rysy na sojuszu amerykańsko-saudyjskim wywołały wręcz panikę w Riadzie. I myślą, że Saudyjczycy po doświadczeniach z prezydenturą Obama zrobili wiele, a nawet powiedziałbym wszystko, by następnym prezydentem został USA, został Donald Trump. Ciekawe, prawda? Ciekawa teza. A nie Władimir Putin tu mieszał? Nie odmawiam zasług Rosjanom, ale mogą z całą odpowiedzialnością powiedzieć, zresztą są już na to dokumenty, że jeśli chodzi o Bliski Wschód, to z jednej strony Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a z drugiej strony Izrael, zrobił wiele, by Donald Trump został prezydentem. Słyszeliście Państwo? Na to są dokumenty. Z czego w jakimś sposób Donald Trump zdaje sobie sprawę, bo podchwycenie przez niego propozycji rozpoczęcia urzędowania w sferze polityki zagranicznej od Arabii i od Izraela była poniekąd konsekwencją tego poparcia. To jest jasne. Misterna siatka powiązań nierozerwalnie łączy się ze zmianami na szczytach władzy w Riadzie, w wyniku których dominującą pozycję w państwie zyskał asertywny i ambitny następca tronu książę Mahmud ibn Salman. Wraz z jego awansem Riad poczynił wielkie postępy w kwestii wizerunku, ale polityka saudyjska w regionie stała się wręcz drapieżna. Tak więc polityka Ameryki wobec Iranu, wypowiedzenie wojny umowy atomowej, pojawiające się groźby, to jest pytanie. Odpowiedź. Iranowi Trump grozi i w ślad za tym następują konkretne posunięcia, a do konfrontacji popychają administrację amerykańską liczące się grupy interesów w samych Stanach Zjednoczonych, w wymiarze regionalnym zaś Arabia Saudyjska, Emiraty i Izrael. Iran nie jest jednak Irakiem, stwierdzenie dziennikarza. Nie jest Irakiem, aczkolwiek podobieństw jest bardzo dużo. Jeśli popatrzymy na obecną sytuację w stosunkach saudyjsko-irańskich, to mamy prawie dokładnie powtórzenie wydarzeń poprzedzających wybuch wojny iracko-irańskiej jesienią 1980 roku. Czyli kampanię wzajemnych oskarżeń, akcje dywersyjne wszelkiego rodzaju, poszukiwanie możliwości destabilizacji wewnętrznej, próby szkodzenia interesom naftowym, podważanie wiarygodności. Wreszcie napady na przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne Arabii Saudyjskiej w Iranie, zerwanie stosunków dyplomatycznych oraz incydenty związane z pielgrzymkami Irańczyków do Mekki i Medyny. To jak déjà vu. To zmierza do wojny, dziennikarz? Myślę, że w pierwszym rzędzie chodzi o maksymalne osłabienie potencjału przeciwnika, czym mają służyć prawdopodobnie skuteczne zabiegi USA o całkowite wyeliminowanie irańskiej ropy z rynków światowych do listopada 2018 roku. W parze z tymi posunięciami idzie istotne zwiększenie produkcji tego surowca w Arabii Saudyjskiej do 11, a być może 12 milionów baryłek dziennie, pozwalające wraz ze wzrostem wydobycia w Rosji zachować globalną równowagę popytu i podaży. Takie podejście pozostawia niewiele miejsca dla dyplomacji, nawet jeśli przyjąć, że celem USA jest doprowadzenie nie do upadku rządu w Teheranie, ale jedynie do zmiany jego postępowania, to oznacza, że jakaś forma bezpośredniej konfrontacji zbrojnej stanie się realną opcją. Pytanie dziennikarza. Ona już ma miejsce, na przykład w Syrii, gdzie walczą ze sobą siły popierane przez Arabię i przez Iran. To są wojny zastępcze. Konfrontacja Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników z Iranem jest faktem w Syrii, a Iraku, Libanie i Jemenie. Przebiega również w wielu innych miejscach. To jednak nie to samo, co bezpośrednie starcie. Myślę, że jeśli chodzi o zrozumienie stosunków persko-arabskich, należy pamiętać, że korzenie wzajemnych animozji są bardzo stare, jeszcze z okresu, kiedy starożytna Persja próbowała na Półwyspie Arabskim w całym regionie realizować swoje mocarstwo i interesy. I po tym już w okresie islamu, kiedy była pierwszym przeciwnikiem Arabów na szlaku podboju świata i kiedy niespełna 50 lat po śmierci proroka Mahometa, jego wnuk Hussein został zamordowany pod iracką Karbalą przez młodego i ambitnego kalifa Jazida, zapoczątkowując podział świata islamskiego na sunnitów i szyitów. Pól konfrontacji między Saudyjczykami a Irańczykami jest wiele. Zaszłości historyczne, sprzeczności interesów narodowych, różnice religijne. Rejestr wzajemnych przemian też jest bogaty, a do tego dochodzą takie rzeczy jak różnice ustrojowe, tu konserwatywna monarchia, tam teokratyczna republika, no i wieki temperament przywódców. Pytanie, inna jest również struktura społeczna w obu państwach. Odpowiedź. Arabia Saudyjska ma 30 milionów mieszkańców, ale 10 milionów to cudzoziemcy, gastarbeiterzy z całego świata. Natomiast rdzenna ludność to 20 milionów. Jest to ludność przez całe dekady przyzwyczajona do stosunkowo łatwego życia. Problem stanowi podejście do pracy, do wykonywania swoich obowiązków. Nawet nie wykształcenie, bo corocznie od 10 lat za granicą, przede wszystkim w krajach zachodnich, ale i w Polsce, studiuje około 100 tysięcy Saudyjczyków. Ci ludzie są na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie struktury istniejące w kraju de facto nie pozwalają na uwolnienie tej energii. Książę Mahmud ibn Salman przedstawił wizję reform mających zmienić ten starzec i gruntownie zmodernizować kraj, likwidując jego uzależnienie od ropy naftowej, ale na rezultaty trzeba będzie poczekać. Pytanie, dziennikarz. W przeszło 80 milionom Iranie ta energia jest uwalniana inaczej. Iran historycznie ma poczucie osamotnienia, ceni niezależność i nie ma liczących się sojuszników, a to oznacza liczenie na własne siły. Jest nim też kształtowane przez całe stulecia poczucie mocarstwowości, a jednocześnie gotowość poświęcenia i mentalność męczeństwa. Te powtarzające się z okazji świąt Ashura ceremonie męczeństwa Husajna ibn Alego, wnuka proroka Mahometa, tkwią w mentalności szyitów. Niemniej jednak wszyscy Irańczycy potrafią także chłodno kalkulować, a zdolność wielonarodowego społeczeństwa do akceptowania trudności codziennego życia również ma swoje granice. A gdyby porównać siły zbrojne? Jeśli popatrzeć na armię saudyjską, na armię saudyjską, to wraz z Gwardią Narodową, która liczy ona dobrze ponad 200 tysięcy ludzi. Wspaniale uzbrojona w najnowszy sprzęt, ale praktycznie rzecz biorąc nie dysponująca własnym zapleczem. Technicy, operatorzy różnego rodzaju służb wspomagających to w ogromnej większości cudzoziemcy. Mimo że Arabia Saudyjska przeznacza na obronę ponad 10% PKB, mamy katastrofalną wojnę w Iranie, która toczy się czwarty rok z koniecznym amerykańskim wsparciem logistycznym, kosztując Rijad przynajmniej 200 milionów dolarów dziennie. Mimo to kierowanej przez Saudyjczyków koalicji nie udało się dotąd przełamać oporu słabo uzbrojonych oraz zdeterminowanych Jemeńczyków z ruchu Huti. A Iran? Iran z kolei przeznacza na zbrojenie około 3%, dużo niższe niż saudyjskie PKB. Ma dużo niższego niż saudyjskie PKB. Ma jednak półmilionową armię zdeterminowaną, doświadczoną, wspomaganą milicjami. W przypadku otwartego konfliktu byłyby one strategicznym elementem wojskowego układu sił w państwach regionu, w których Iran jest zaangażowany. Te bojówki często przewyższają regularne wojsko pod względem wyszkolenia i gotowości do walki. Irańczycy mają własny przemysł zbrojeniowy, który Saudyjczycy dopiero zaczynają budować. Niewiele importują, a w niektórych dziedzinach są bardzo zaawansowani. Chodzi nie tylko o rakiety daleko z zasięgu czy drony, ale również o relatywnie nowoczesny sprzęt do zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz do obrony przeciwlotniczej. A jeśli do tego dodamy, że ewentualna konfrontacja już bezpośrednia toczyła by się w regionie niezwykle ważnym dla gospodarki światowej, dla zaopatrzenia w gaz i ropę naftową, to można sobie wyobrazić konsekwencje takiego konfliktu, w którym Arabia Saudyjska nie byłaby osamotniona. Niemniej wszystkie wymienione czynniki jedynie fragmentarycznie mogłyby równoważyć kolosalną przewagę technologiczną po stronie antyirańskiej koalicji. Innym wrogiem Arabii Saudyjskiej stał się Katar. O co tu chodzi? Pytanie. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest dobry czas, żeby dać sobie spokój. I pozwolę sobie drugą część zaprezentować Państwu w kolejnym edytonie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.